Drodzy bracia i siostry, czytania dzisiejsze, krótko chcę wprowadzić w ich przekaz, który przecież zawsze jest przekazem dla nas, dla tej konkretnej grupy wiernych, która go odczytuje. Nie patrzymy na list świętego Pawła, czy na fragment Księgi Rodzaju, choć ona powstała 3300 lat temu. Nie patrzymy jak na zabytki historii, tylko patrzymy jak na żywe Słowo Boże, które nigdy nie traci na aktualności. Zawsze chce przekazać coś tym wiernym, którzy zgromadzeni są wokół Jezusowego ołtarza. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, tym właśnie pisanym 3300 lat temu, spotkaliśmy tajemniczą postać Melchizedeka. Właściwie nic o nim nie wiemy. On jeden raz zjawia się tylko na kartach Pisma Świętego. I to, co umiemy powiedzieć, to, że był królem Szalemu. Słyszymy tutaj nazwę miasta, które dobrze znamy. Szalem to jest po prostu Jeruzalem. Jeruszalaim po hebrajsku. Więc był królem Jerozolimy, tamtych okolic. A oprócz tego miał drugą ważną funkcję. Teraz może byśmy raczej nie robili zdjęć, bo wszyscy będą patrzyli na Pana zamiast na mnie. I nie chwycimy tych treści, które usiłuję przekazać. A zatem, jeszcze raz powtarzam. Król Szalemu, czyli Jerozolimy, bo dzisiaj Szalem nie spotkamy na mapie tej nazwy, ale to jest właśnie Jerozolima. I druga funkcja, którą pełnił, był kapłanem. Istotą kapłaństwa, obojętnie czy teraz nowotestamentalnego, czy starotestamentalnego, jest składanie ofiar. Dlatego mówimy o Chrystusie, obchodziliśmy niedawno to święto w Kościele, że jest najwyższym, jedynym arcykapłanem, bo on złożył ofiarę z samego siebie. Wszystkie inne postacie kapłaństwa, to powszechne kapłaństwo wiernych, kapłaństwo sakramentalne, które mają ludzie przyjmujący święcenia kapłańskie, ono jest tylko udziałem w tym, co robił Chrystus. Składaniem ofiary Bogu, ale już w sposób bezkrwawy. Otóż ten Melchizedek, o którym, jak wspomniałem, niewiele wiemy, poza tym, że pełnił te dwie funkcje, był królem i był kapłanem równocześnie, on właśnie zapowiadał, zdaniem autorów biblijnych, oni się jeszcze z tego nie zdawali sprawy, bo to było przecież 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Ale on zapowiadał króla i kapłana, którym jest Chrystus. Dlatego odnosimy się do niego z taką czcią, dlatego wspominamy jego imię i jak długo chrześcijanie będą na ziemi, tak długo będą mówili o tym niezwykłym królu i kapłanie, który był figurą, zapowiedzią królewskiej godności i kapłaństwa naszego Pana. W drugim dzisiejszym czytaniu, niezwykle poruszającym fragmencie listu, który w 56 roku święty Paweł pisał do chrześcijan mieszkających w Koryncie. Ego enim accepi adomino quodet tradidi vobis. Ja przejąłem od Pana, o To, co wam przekazałem, pisze święty Paweł. Nie dodałem nic od siebie, bo ja nie siebie chcę głosić, tylko chcę głosić Jezusa. To są poruszające i wstrząsające słowa. Bo my dzisiaj mamy dokładnie to samo zadanie. Jako chrześcijanie świeccy, jako chrześcijanie, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa. Naszym zadaniem jest głosić bez zmian, bez interpretacji, bez dodawania tego, co się nam wydaje, naukę Jezusa. Jeżeli jesteśmy wierni temu zadaniu, to zachowujemy się jak święty Paweł, który był przecież apostołem narodów i dla głoszonej Ewangelii oddał w końcu swoje życie. Natomiast Ewangelia świętego Łukasza, ta, która opowiada, jak Pan Jezus nakarmił tłumy chlebem, przypomina nam dwie prawdy. Pierwsza, że cud rozmnożenia chleba był zapowiedzią tego chleba, którym my się dzisiaj karmimy. Mianowicie ciała Pańskiego. Jezus przypomina również, i to jest druga myśl, że sam pokarm doczesny nie wystarcza, że potrzebny jest jeszcze pokarm Jego nauki, bo wtedy dopiero mamy szansę dotrzeć na spotkanie z Bogiem. A zatem rozważmy, choćby krótko, te wspaniałe, piękne teksty dotyczące obecności Jezusa w znaku, pokornym, małym znaku chleba i wina. Jako wprowadzenie do tego naszego rozmyślania chcę przeczytać jedno zdanie, którego autorem jest naprawdę nieprzeciętny uczony naszych czasów, nieżyjący już, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Od 2000 lat ludzkość mieszka z ogniem pożerającym, a jak niewielu płonie, jak mało jest poparzonych. Jak wielu natomiast wygrzewa się w miłym ciepełku u Pana Boga za piecem. Niesamowite zdanie. Od 2000 lat ludzkość mieszka z ogniem pożerającym, z obecnością Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A jak niewielu z nas płonie, jak nieliczni z nas są poparzeni, jak wielu natomiast wygrzewa się w miłym ciepełku u Pana Boga za piecem. Takie były refleksje księdza profesora związane z uroczystością Bożego Ciała. Dlaczego przyjmujemy obecność Jezusa w znaku chleba i wina? To jest ciało moje, to jest krew moja. I oto mamy odpowiedź. Przyjmujemy, bo wierzymy Jezusowi. Wierzymy Jego Słowu. Zawsze uroczystość Bożego Ciała odsyła nas do wieczernika, do tamtego popołudnia, kiedy ostatni raz zgromadził wokół siebie uczniów, bo już doskonale wiedział, czym ten wieczór wielkoczwartkowy się zakończy. Ale my dalej pytamy, już wiemy, mamy wierzyć Jezusowi, że On został. Ale po co? Na dodatek, jeżeli przejrzymy Ewangelię, no choćby ten dzisiejszy fragment, to łatwo zauważamy, że Jezus przygotowywał wiele razy uczniów na to, że zostanie w znaku chleba. Ale oni byli jakby otępiali. Chrystus zapowiada największy cud obecności, a oni niczego nie rozumieją. Więcej, kiedy im powiedział, że zostanie w znaku chleba, wielu z nich, to notuje święty Jan, ewangelista, wielu z nich odeszło i odtąd już z Jezusem nie chodzili. Po co zatem został? Dlaczego został? Nie umiem inaczej odpowiedzieć, jak zdaniem z miłości. Został, bo miłował. Doskonale wiemy, że każda miłość potrzebuje obecności. Miłość dziecka do matki, miłość narzeczonych, miłość małżeńska, jeżeli jest głęboka i prawdziwa, miłość przyjaźni, potrzebują obecności. Brak obecności skazuje miłość na śmierć. Przepiękne mają powiedzenie Francuzi, że odejść to znaczy trochę umrzeć. Odejść to trochę umrzeć. Dlatego, że miłość nie ma szansy, jeżeli zabraknie obecności. Miłość jest dzisiaj słowem niesłychanie sprofanowanym, skompromitowanym. Dzisiaj nie jest modne nawet powiedzieć drugiemu człowiekowi, że się go kocha. A ona oznacza przecież najpierw zainteresowanie kimś drugim, ale dobre zainteresowanie. My interesujemy się ludźmi niestety często, żeby im wytknąć, wypomnieć, żeby powiedzieć o nich coś złego. A tu, w miłości, to jest zainteresowanie dobre kimś drugim. Miłość jest przyjmowaniem drugiej osoby. Przyjmowaniem z jej ciemnościami i z jej blaskiem. Nie ma człowieka, w którym nie byłoby i światła, i ciemności. We wszystkich sercach, nas wszystkich, moim, księdza, człowieka świeckiego, zawsze jest światło i ciemność równocześnie. Z jego ranami i z jego biedą, ale przyjmujemy tego człowieka, bo dajemy mu naszą miłość. Jest również, to niesłychanie ważne, dostrzeganiem możliwości człowieka i pomocą w rozwijaniu tych możliwości. Dostrzeganie ukrytych darów. Miłość jest wiarą w człowieka. Ona nigdy nie przytłacza. Ona go nie upokarza. To jest wiara w możliwości wzrostu i tą miłością powodujemy, że człowiek rośnie, że staje się większy. Pozwalamy mu w ten sposób wydobyć się z uwikłań, w które zabrnął. Miłość to jest szalona nadzieja, że ukochany nie jest stracony, że jest zdolny do wzrostu i do pięknych czynów. Taka powinna być miłość małżonków, miłość narzeczonych, miłość braterska, miłość przyjaźni. I ta miłość zawsze żywi się obecnością. Pragnie tej obecności, spodziewa się, tak jak ten ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Nie mamy tu czasu, żeby dłużej ten problem analizować, ale przypomnijcie sobie, ta uwaga świętego Łukasza, który pisze, kiedy tamten syn, który opuścił ojca, był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wyszedł mu naprzeciw. Miłość cieszy się pięknem drugiego człowieka, pięknem jego duszy, jego serca i jego rozumu. Ona jest przemieniającą uwagą, jaką dajemy drugiemu człowiekowi. Jest takie opowiadanie o kamieniu, który ma niezwykłe właściwości. Ten kamień na pierwszy rzut oka wydaje się takim zwykłym kamyszkiem leżącym przy drodze. Ale kiedy się go podniesie i ogrzeje ciepłem swoich rąk, to zaczyna się iskrzyć wszystkimi promieniami światła. Ciepło, serdeczność i zainteresowanie dawane komuś, kogo kochamy, sprawia, że wychodzi z nas to, co jest najpiękniejsze. Miłość tworzy więzy głębokie i trwałe, silniejsze od wszystkich nieporozumień, od wszystkich buntów, depresji. Jeżeli dzisiaj podkreśla się powszechnie, że coraz więcej ludzi cierpi na depresję, mówią, że nawet 1/3 Polaków ma skłonności do depresji. Obserwujemy, jak młodzi ludzie potrafią popełniać samobójstwa. Niekiedy ludzie wykształceni, robiący karierę, nie potrafią poradzić sobie z problemami, przed którymi stawia ich życie. Otóż to dlatego jest, że nie znaleźli miłości. I ona tworzy więzi w codzienności i na zawsze. Wynotowałem sobie taki fragment wywiadu Wojciecha Kilara. Być może ktoś z moich słuchaczy zna tego wielkiego kompozytora, już nieżyjącego, ale jeden z największych kompozytorów naszych czasów. Opowiada dziennikarzowi: mam takie stare sitko, lekko wygięte, z pękniętym plastikiem. Ale dla mnie to jest najważniejszy przedmiot na świecie, bo on pamięta ręce mojej żony. Dla mnie to jest najważniejszy przedmiot na świecie, bo on pamięta ręce mojej żony. Jakże bym życzył, siostry i bracia, żeby takie rozumienie miłości zagościło w sercach nas wszystkich. Miłość bowiem chce więzów, które nigdy się nie skończą. Niektórzy mówią, to, co się kończy, na pewno nie było nigdy miłością. Miłość chce trwać zawsze i ona nie jest łatwa i przyjemna. O nie, Ona każe nam ogołocić siebie z nas samych, ze swoich pragnień, ze swoich pożądań, ze swoich zamiarów, bo ona każe uzgadniać z kimś drugim, aby nasze serce biło rytmem serca drugiego człowieka. Żeby cierpienie drugiego człowieka stało się moim cierpieniem. Miłość jest szaleńcza jak śmierć. Pamiętacie to zdanie z Pisma Świętego? Bo jak śmierć potężna jest miłość i wody jej nie przebrane. Pewnie dlatego nie zdarza się zbyt często. Człowiekowi trudno jest kochać. Myli miłość z uczuciem. To jest najpowszechniejszy błąd. Potrzebuje przyjemności, pożąda i wydaje mu się, że kocha. A przecież pożądanie, uczucie to się zmienia. Dziś jest, pojutrze już słabnie, przemija. Jeszcze wczoraj kochał, a pojutrze już nie. Znalazł się ktoś atrakcyjniejszy, bogatszy, ładniejszy, młodszy. Z upływem czasu ludzkiego życia zalety stają się nudne, a wady pokazują się coraz wyraźniej. Dlaczego to wprowadzenie o miłości? Bo tylko Bóg kocha nas zawsze. Tylko Bóg nigdy nie wycofuje się z miłości. Zawsze z tą samą intensywnością. Jest takie stare, piękne powiedzenie w teologii. Deus non deserit, sino deseratur. Bóg nie opuszcza nigdy człowieka. Natomiast może być opuszczony przez człowieka. Dla Boga nigdy nie stajemy się starzy, niezgrabni, nudni, kalecy. Zawsze daje nam pełnię akceptacji i miłości. Czy mogę przeczytać wam, drodzy siostry i bracia, wiersz księdza profesora Pasierba o starych kobietach w kościele? Wprawdzie tutaj starych nie widzę, ale to jest piękny tekst, który każe nam głęboko zastanowić się nad problemem, który ksiądz Pasierb porusza. Młodzi mają tyle na głowie, chociażby włosów. Poza tym szkołę, miłość, konflikt pokoleń. A stare kobiety mają przede wszystkim choroby i wnuki. A ponadto mają na sercu Kościół. Stare kobiety lubią być w Kościele. Są najwierniejszą publicznością Pana Boga. Nie od święta, ale na co dzień. Stare panny, samotne wdowy, przychodzą rano, w południe, wieczorem. Klęczą w półmroku. Bardzo cierpliwie, tyle się naczekały w życiu, na życie, na koniec którejś wojny, na szczęście, na dzieci ze szkoły, na męża z pracy albo z knajpy. One wiedzą, że miłość to czekanie. One czuwają, panny wierne, w niemodnych kapeluszach, gubią zniszczone torebki. Świat widzi w nich staruszki siedzące w kościele. Czasem proboszcz ofuknie je w konfesjonale. Nawet wikary nie ma dla nich czasu. I tylko Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, peonie i jaśminy, w girlandy i wstążki, feretrony na Boże ciało, na procesję. Patrzenie Boga jest inne niż patrzenie człowieka. Tylko Jezus, który jest wiecznym młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Taka jest właśnie miłość Boga. Tylko On umie nas kochać zawsze z tą samą intensywnością. Dla Niego nigdy nie jesteśmy nieatrakcyjni, nieciekawi, nudni. Dlatego został w Najświętszym Sakramencie. Dlatego został w znaku chleba i wina. Dlatego ustanowił sakrament swojej obecności. Chcę, żeby mógł być z nami, żeby się mógł spotykać, żeby mógł na nas popatrzeć i widzieć w nas tych swoich wiecznie młodych przyjaciół z ich brakami i zaletami. Jesteśmy świadkami w Polsce zupełnie niespotykanej agresji przeciw wierze w Jezusa. Już nie chcę tego przypominać, bo doskonale słyszeliśmy i zauważyliśmy. Ta profanacja właśnie monstrancji ohydnie znieważonej, wyszydzonej, to przecież kilkanaście dni przed procesją Bożego Ciała. W Rypinie atak człowieka z siekierą na ołtarz, na którym akurat ksiądz odprawiał mszę świętą. W Koninie pobliskim odtrącona ręka i różaniec pomnika świętego Maksymiliana. Zawsze sobie myślę w takich sytuacjach, ci co walczą ze świętym Maksymilianem, to są naprawdę ludzie stojący w jednym szeregu z gestapowcami, bo tamci to samo zaaplikowali świętemu Maksymilianowi. We Wrocławiu atak z nożem na księdza urzędnika kurialnego idącego w sutannie do pracy. Warszawa, gdzie płytki błazen odprawiał bluźnierczą mszę świętą, żeby nas poniżyć, żeby nas ośmieszyć, żeby nam dokuczyć. Ktoś mi powiedział, no ale we Francji jest jeszcze gorzej. Bo tam w ciągu ostatniego minionego roku było ponad 1000 zaatakowanych kościołów, sprofanowanych kościołów. Możliwe. Ale jesteśmy w Polsce. Kraju, który i narodzie, który powstał i wszedł we wspólnotę narodów europejskich dzięki przyjętemu sakramentowi chrztu. Bezbożna ręka podniesiona na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dla nas, chrześcijan, najświętsza religia. Umieszczono tę Maryję w toalecie. Na oczach Donalda Tuska, niegdyś premiera naszego kraju, porównani zostaliśmy do świń tarzających się w błocie. A jeżeli by się ktoś z taką tezą nie zgadzał, powinien zareagować. A tam reakcją były oklaski i głupawe uśmiechy. Nieprzyjaciele Jezusa doskonale wiedzą, że najboleśniej rani się to, co człowiek kocha. Najłatwiej zranić obiekt miłości. Musimy się, siostry i bracia, bronić. Musimy bronić krzyża Ewangelii Chrystusa, Jego Matki. Pamiętacie, jak Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze wtedy to się nie zdarzało w Polsce, ale już wołał, już mówił: brońcie krzyża od morza do Tatr. Nie wolno udawać, że nic się nie stało. Obojętność też jest raną. Łacina mówi: quitacet consentire videtur. Ten, kto milczy, ten się zgadza. Dlatego w najbliższą niedzielę, za 3 dni, cała diecezja, nasza niezwykła diecezja, ciągle pamiętam, że to jest diecezja siostry Faustyny, kardynała Wyszyńskiego, biskupa Kozala, że na naszym terenie w Zduńskiej Woli urodził się święty Maksymilian. Otóż 23 czerwca cała diecezja męczenników II wojny. Wiecie, ilu zginęło księży w czasie II wojny światowej? Ponad 50%. Proszę sobie popatrzeć, co drugi z tych siedzących musiałby oddać życie. Zapomnieliśmy o tym. Robiliśmy uszy, chwytamy wszystkie kłamstwa. One czasem wychodzą, ale tego sprostowania się nie nagłaśni. Diecezja naprawdę niezwykła. Cała klęknie w niedzielę. Po każdej mszy świętej i w każdej kaplicy, w każdym kościele, żeby przebłagać Boga suplikacjami. Polacy zawsze się uciekali w trudnych momentach do suplikacji: święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Proszę księży proboszczów, żeby przygotowali swoje parafie na to wydarzenie, żeby o tym mówili, abyśmy nie byli jak cielątka, z którymi wolno robić wszystko. Musimy mieć odwagę bronić Jezusa. Będziemy prosili o nawrócenie tych twardych serc, a dla nas o męstwo i gotowość do tego, by broniąc wiary, nawet umieć poświęcić swoje życie. Mówi katechizm Kościoła katolickiego. Przypomniał mi to ostatnio mój ksiądz kapelan. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustem religijnym jest oszustwo antychrysta, oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek siebie uwielbia, zamiast oddawać chwałę Bogu. To jest oficjalna nauka Kościoła, 675 punkt katechizmu Kościoła katolickiego, tyle że nawet tego nie czytamy. Zapamiętajmy, siostry i bracia, Boże ciało to jest święto sakramentu miłości. Jego miłość jest w nieskończoność piękniejsza od naszej. Ale właśnie dlatego mamy Mu dziękować, że tak nas kocha, że się nie zraża naszymi błędami i grzechami. Ona nigdy nie przemija. Jest nieprzemijającym wyborem. Dlatego to On jest jedynym, prawdziwym nauczycielem miłości. Tak nazywał go w IV, V wieku pierwszy wielki, samodzielny umysł zachodniego chrześcijaństwa, święty Augustyn. Nas też nauczy. Jeżeli poprosimy Jezusa, jeżeli się zjednoczymy z Nim, jeżeli będziemy próbowali poszerzać przestrzeń naszego serca na miłość, której nauczyć nas może tylko Chrystus. Kończę to nasze rozważanie właśnie słowami świętego Augustyna z wyznań. Za późno ukochałem Ciebie, piękności tak dawna i tak nowa. Za późno ukochałem Ciebie. Zatapiałem się w piękności rzeczy, któreś stworzył. Ty byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Lecz zawołałeś mnie i głos Twój przerwał moją głuchotę. Zabłysnąłeś, zajaśniałeś i przywróciłeś wzrok mnie ślepemu. Zasmakowałem w Tobie i odtąd łaknę i pragnę. O miłości, która nigdy nie gaśniesz, a zawsze płoniesz. Miłości, Boże mój, zapal mnie. Niechby to była modlitwa naszej dzisiejszej mszy świętej. Niechby to była modlitwa naszej dzisiejszej procesji. Ja myślę, że wtedy ta gorzka refleksja księdza Pasierba, od której zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie, nie będzie prawdziwa. Od 2000 lat ludzkość mieszka z ogniem pożerającym. A jak niewielu z nas płonie, jak mało jest poparzonych. Miłości, Boża miłość, zapal mnie.